Witajcie w klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje, przekonywać będą
Michał Zakrzyczkowski
i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy warto prowadzić kanał na YouTubie, dlaczego iluzja stała się martwą sztuką przez social media oraz czy kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma. Dzień dobry, panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Adrianie.
To już chyba jak takie, pan się czuje dzisiaj?
To już chyba takie nasze sztandarowe przywitanie.
No a jak się inaczej witać, jak nie dzień dobry?
No siema na przykład.
Nie, siema to takie sztywne. Dzień dobry, aha, to takie naturalne.
No, a skoro tak mówisz.
No to tak jest. I jak ci mija ten piękny, słoneczny wieczór wtorkowy o godzinie 19?
Wolno.
Wolno. Czyli jak w Teksasie.
Dokładnie.
No i fajnie.
Kępki
fajnie.
Trawy przewijają się przez pokój.
A, no i to jest super. Kiedyś pamiętałem, jak te kępki się nazywają, ale zapomniałem. A tak fajnie jakoś. A, nieważne.
Nieważne.
Nie będę się kompromitował, bo ktoś, kto ma teraz wyszukiwarkę Google, to mnie ośmieszy. A dzisiaj rozmawiamy o YouTubie i o tym, czy iluzjoniści kanał na YouTubie mieć powinni, bo to jest taka kwestia, wydaje mi się, że ważna w XXI wieku dla każdego, kto jest iluzjonistą, prowadzi swoją markę osobistą w internecie, to jest praktycznie must have, ale też o tym będziemy dyskutować. No i zacznijmy od pytania, czy każdy iluzjonista powinien mieć kanał na YouTubie. Jak myślisz?
Nie jest to żaden wymóg, więc ergo odpowiadając na pytanie, nie.
Nie każdy powinien mieć.
No, to jest to strasznie źle sformułowane pytanie według mnie, więc...
Co jest złego?
Równie dobrze mógłbyś pytać, czy każdy iluzjonista powinien mieć spodnie marki Big Star. No może, ale nie musi.
Ale nie, ja zapytałem, czy każdy iluzjonista powinien mieć kanał na YouTubie.
No tak, no więc czy każdy iluzjonista powinien mieć spodnie marki Big Star, albo klapki marki Kubota, albo... cokolwiek innego.
Wydaje mi się, że nie, bo jeśli chodzi o takie rzeczy, to podajesz tak jakby, one nie mają żadnego wpływu na twoją karierę. Praktycznie zerowy wpływ, no chyba, że chodzi o design, no ale jeśli chodzi o jeansy, to tam nie ma zbyt wielkiej różnicy. A tu jeśli chodzi o YouTube'a, no to jest narzędzie do kreowania swojego wizerunku i do reklamowania się za darmo.
Okej, tylko też nie ze wszystkim można się tam dobrze reklamować. Więc...
Ale z iluzją można jak najbardziej.
Można reklamować swoje pokazy pewnie, aczkolwiek wydaje mi się, że tam już trzeba jeżeli chcemy się tylko reklamować tam, że tak powiem, samymi spotami reklamowymi i tak dalej, to będzie to bardzo ciężkie.
Bardzo ciężkie będzie reklamowanie swoich pokazów na tej platformie, czy...
Bardzo ciężkie będzie to, żeby to było trafione i żeby osiągnąć z tego sukces.
To nie bardzo rozumiem chyba. W sensie, jakbyś mógł trochę rozwinąć.
Oczywiście. Bardziej chodzi mi o to, że przykładowo na nas, jeżeli chodzi o nawet twoją karierę, no to pierwsze rzeczy, które tam tworzyliśmy, to była decepcja. Czyli nie reklamowaliśmy swoich pokazów, ani twoich pokazów. Tylko robiliśmy coś, co te sztuczki zawierało, ale nie mieliśmy na celu stworzenia swojej marki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie było takiego celu.
A no więc, to nie, to ja robiłem to właśnie z taką myślą.
A, no to widzisz, to się nie dogadaliśmy wtedy.
W sensie nie wiedziałem może tyle, że chcę występować na weselach, bo jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem, czy na firmówkach, ale no wiedziałem, że dodanie filmu na YouTubie gdzieś tam buduje markę osobistą i to przekuwa się bezpośrednio, nie dość, że na wizerunek w takim życiu prywatnym, powiedzmy w szkolnym, bo to tam gdzieś było gimnazjum, liceum, więc no, ale też jeśli chodzi o wizerunek biznesowy, przynajmniej wtedy tak o tym myślałem. Dlatego też na przykład wrzucałem te tutoriale, wiesz, jak robić jakieś sztuczki, a to było, byłem troszkę takim dzieckiem wygnanym polskiej iluzji, takim enfant terrible.
No jasne, tylko właśnie chodzi mi o to, że nie zaczynałeś od tego, że hej, jestem Adrian, zatrudnij mnie na wesele, albo zatrudnij mnie na imprezę firmową.
Nie, to był bardziej...
Po prostu robiłeś coś, co zawierało sztuczki magiczne, co zawierało iluzję, mając na celu w przyszłości zrobienie swojej marki.
No tak, to był tak zwany content marketing, czyli po prostu wrzucasz jakieś treści na dany temat i liczysz, że za 2, 3, 5, 10 może lat to jakoś się wybije. No i w tym przypadku to wyszło. Dlatego ponawiam pytanie.
Ale właśnie...
Czy każdy iluzjonista powinien mieć kanał na YouTubie jako taką sieć promocyjną, darmową?
Wydaje mi się, że nie. Znaczy, to jest tak, wracamy do samego początku i nic nie osiągnęliśmy. Może nie musi, no.
Aha, czyli tak jakby ty nie widzisz, nie uważasz, że każdy iluzjonista powinien mieć kanał, bo to nie jest odpowiednie medium dla każdego.
Dokładnie.
Okej. A, no to, to fajnie w sumie, że mamy czwarty odcinek i mamy pierwszy raz kość niezgody chyba, bo ja jestem raczej za tym, opowiadam się bardziej za tym, żeby na YouTubie być mimo wszystko.
Znaczy, no chodzi mi o to, że jakby to opisać. Czy każdy iluzjonista powinien mieć kanał na YouTubie? No to mówię, dla mnie to jest tak nieukierunkowane na nic pytanie, że ciężko jest na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Byś na przykład spytał, czy iluzjonista powinien reklamować się przez YouTube'a? Jak najbardziej. Ale powinien mieć kanał? Niekoniecznie, bo może sobie świetnie radzić bez tego kanału, więc nie każdy iluzjonista powinien mieć taki kanał.
No okej, ale tutaj też jest tak jakby skrót myślowy, czyli jak masz kanał na YouTubie, to chodzi mi o to, że publikować treści i content stricte iluzjonistyczny. Nie chodzi o to, że on sobie założy Jan Kowalski, jest iluzjonistą i dodaje żadnych wideo. No wiadomo, że może mieć kanał, ale nie musi mieć takiego kanału.
No właśnie,
ale chodzi mi o to, że aktywnie działa na tej platformie.
Pytanie było sformułowane w taki sposób, ja na nie chciałem odpowiedzieć w taki sposób, jak zostało sformułowane.
Jeju.
Czekaj tak
się szczegółów.
Tak.
No właśnie, bardzo niedobrze. Wobec tego, jak można wykorzystać kanał do budowania swojej marki?
A, widzisz, to już całkiem co innego, to się pewnie będziemy zgadzać więcej.
Ale to jest drugie pytanie. Specjalnie ono jest tak pogrupowane, no.
No. W jaki sposób? No, chociażby można nagrać jakiś swój spot reklamowy, promując jakiś nasz konkretny program. Może to być filmik proponujący naszą osobę, mówiąc o tym, jacy jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy, żeby zaciekawić nas widzów, potencjalnych klientów naszą osobą.
Tak między innymi zrobił Maciek Kulchawik, który tam dał swoje promo i widziałem, że ono tam sobie jeździło chwilę po tym YouTubie, bo YouTube ma swoją platformę do reklam. Znaczy to są Google Ads, ale ogólnie to sobie jeździ tam wszędzie po tych Google'ach, SEM'ach, SEO i się bawi. No i tam on wykręcił kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, czyli podejrzewam, że z tego też było co najmniej kilkadziesiąt pokazów. Jak nie więcej.
No. Tak, tak.
Jest to tak jakby fajny, tani sposób, z tego co wiem, bo ja tam troszkę na tych reklamach siedzę, to jest bardzo tani sposób dotarcia do widowni. Więc tak to można wykorzystać, ale a propos też budowania marki osobistej, to zastanawiam się, jakie treści może publikować iluzjonista. Czy sekrety, może też, czy same efekty? I najpierw chcę, żebyś ty powiedział, bo ja mam pewną anegdotę z tym związaną.
O proszę. Ale dalej obracamy się w obszarze promowania siebie, tak?
No, obracamy się w obszarze tego, jak można to przekuć na biznes bardziej, ten YouTube.
Okej.
Ale odrzucamy ten koncept tego, że trzeba mieć milion subskrypcji i się wybić. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby mieć swój kanał, wrzucać jakieś treści i być może ktoś to zobaczy z potencjalnych klientów. W ten sposób, o to mi chodzi.
No to wydaje mi się, że jeżeli po prostu zależy nam na tym, na zdobyciu klientów, to... robienie czegoś innego niż same promo swojej osoby będzie troszeczkę kierowało do nas publikę, która nie będzie naszymi klientami. Rozumiesz?
Zgadza się. Rozumiem, ale z kolei to może budować grupę fanów, Aha. To może się przykuwać na subskrypcję i dzięki temu można zdobyć dużą popularność, jak na przykład Magik Y.
Jasne.
Który teoretycznie...
Tylko no nie jest to proces szybki, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz,
znaczy,
gdzie...
na YouTubie teraz w ogóle ciężko
dokładnie
zacząć. Mhm. Ale chodzi mi o to, że jego model jest tak jakby dobry. Znaczy, ja go uwielbiam z tego względu, że ja na nim troszkę też zarobiłem przez różne kursy i tak dalej. Mhm. I to też warto o tym... Może kiedyś będzie o tym odcinek w ogóle, jak wyglądają kursy o iluzji w Polsce. Pewnie ludzi interesuje. O, hajs.
Ale... To nawet posłucham chętnie.
No właśnie, ale chodzi mi o to, że... on wykorzystał model w ten sposób. Dawał filmiki z różnymi efektami, z różnymi sztuczkami, jak zaczepia ludzi na mieście. Zdobył dużą popularność, bo tam wiesz, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy subskrypcji, teraz już nie wiem ile ma nawet, ale w każdym razie jest to jeden z potężniejszych kanałów i dzięki temu on wizerunkowo się broni i zachęca też innych celebrytów do bukowania jego właśnie pokazów. Czy to dla Dody robił, czy to przed jakimiś, no nie wiem po co rzuciłem, bo chodziło mi o to, żeby zachować anonimowość, ale robił dla różnych ciekawych ludzi przez to, że ma właśnie takie ogromne liczby. Bo wątpię, że gdyby on nie miał kanału, albo miał kanał bardzo mały, to mógłby dotrzeć za pomocą jakichś technik, trudno im powiedzieć, ale takich technik marketingowych, ale nie na dużą skalę. Nie wiem, czy rozumiesz.
No rozumiem, tylko właśnie problem polega na tym, że to nie jest tak, że każda osoba, która będzie robiła to samo, osiągnie ten sam sukces.
No nie. Tu jest mnóstwo czynników osobowościowych przez zwykły łód szczęścia, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że robisz coś fajnego i się już wybijesz. Bo to po prostu też chodzi czasem o łód szczęścia, żeby ten film gdzieś wszedł w jakiś algorytm i jak no, Freeze, który jest numerem jeden na YouTubie dzisiaj, mówi, że ma jakiś super sposób, to nie ma tak naprawdę, bo nie ma sposobu na dobry algorytm i każdy o tym wie, kto tworzy na YouTubie. Ale ktoś mi teraz może zarzucić, a bo ty masz 12 tysięcy subskrypcji, a on ma 15 milionów. No dobra, ale to tak nie działa, bo widać, że jak on promuje nowe kanały, to jeśli nie da ryja, to te kanały nie są dobrze wypromowane. To jest ciekawe też, nie?
No tak.
Ty się też nie obracasz pewnie w tych YouTube'owych tak za bardzo rzeczach, w Polsce zwłaszcza chyba.
Nie, zwłaszcza w Polsce nie.
No właśnie, dlatego tylko ja tutaj będę mordą. Ale a propos tego, co dodawać na kanale, to miałem kiedyś takie zlecenie od, chyba ci o tym opowiadałem prywatnie, od pary też młodej, też na wesele. Mhm. I spotykamy się w galerii dominikańskiej. Jaka tam jest kawiarnia? Lulu Cafe, jest coś takiego?
Pewnie jest ich kilka, ale Lulu chyba tam jest.
Lulu chyba tam, to było właśnie na rogu, to chyba było Lulu. I wiesz, ja czekam, przychodzę punktualnie, pan zaraz też przychodzi, pyta się mnie, czy chce kawę, ja mówię, nie, dziękuję, tam ja nie piję, nie mogę kofeiny, bo będę latał jak szatan. On już skumał, że to jest chyba żart, więc tak niepotrzebnie wyskoczyłem z takim żartem religijnym, ale w każdym razie gadamy chwilę i on się nagle mnie pyta, ale panie Adrianie, czy pan zdradza sztuczki, czy pan też je robi? I ja myślę, halo, co się dzieje? Przecież na stronie mojej internetowej jest wyraźnie napisane, że robię pokazy. Ale on po prostu widział, że na kanale Teory 67, jeszcze taka nazwa była magicznego dubletu, która jest teraz, no to wiesz, większość to było zdradzanie sekretów jakichś, albo jakieś głupkowate zdradzanie sekretów i on się przyczepił do tego, że jak się teleportować, pamiętam, coś takiego to było.
Tak, jakiś, tak.
Widział ten film z prawdziwej magii? I na podstawie tego wysnuł teorię, że być może ja jestem takim magikiem tylko śmieszkiem. Ale to było bardzo smutne.
No rozumiem.
I mało nie płakałem, więc ważne jest to tak jakby, co się publikuje. Ja w tym momencie, gdybym chyba zaczynał robić kanał iluzjonistyczny, to nie wiem, czy bym poszedł w takie stricte zdradzanie sztuczek, tak jak to wcześniej było. Tylko to też nie było tak z przyczyn takich hype'owania się, bo nie chodziło o to, żeby się wybić na zdradzanie sztuczek, tylko bardziej, żeby się wybić na decepcji. Mhm. A z racji tego, że decepcję trudno było nakręcić, a na kanale musiały być jakieś treści, to dodawałem jakieś marne tutoriale i taka była prawda.
No właśnie, wydaje mi się, że też trzeba się zastanowić, czy potencjalni kupujący nasze usługi będą używali YouTube'a do tego, żeby nas znaleźć. Czy raczej są właśnie strony typowo zrobione pod wesela, pod imprezy firmowe, gdzie można takiego magika, że tak powiem, młodzieżowo obczaić i się z nim skontaktować.
No z tego, co ja wiem, z mojego doświadczenia, to wygląda w ten sposób, że taka osoba wchodzi na twoją stronę, potem najczęściej wchodzi sobie na Instagrama, Facebooka i YouTube'a. I to praktycznie w każdym przypadku tak było, z tego, w sensie, jeśli rozmawiałem z ludźmi, którzy mnie zatrudniali, to pytałem właśnie, jak wygląda ich droga i mówili, że najpierw jest ten portal, potem przychodzą na moje socjale różne i oglądają sobie kilka filmów i wybierają spośród grona 10-15 iluzjonistów, więc to też nie jest takie teraz proste, bo konkurencji jest coraz więcej. Mhm. Więc tak to by wyglądało. Ale a propos YouTube'a, to otworzyła się tak jakby też nowa furtka dla iluzji, bo wcześniej nie było czegoś takiego jak iluzja internetowa. Tak to możemy nazwać roboczo na potrzeby tego odcinka. Bo przed erą internetu gdzie można było zobaczyć iluzję?
W telewizji.
No w telewizji. W radiu raczej nie. W prasie też nie. Ale na czym? Na ulicy.
Na żywo.
Na żywo też można było zobaczyć. A teraz pełno iluzjonistów, bo każdy może sobie założyć kanał, nagrać sztuczkę i gitara siema, jak to mówi młodzież.
No tak.
No właśnie. I a propos otwarcia tego nowego rozdziału iluzji i otwarcia świata iluzji na nową rzeczywistość wirtualną, pojawili się super magicy od efektów specjalnych, jak Zack King, który publikował swoje jakieś krótkie, kilkusekundowe nagrania, na których pokazywał niesamowite sztuczki. I teraz pytanie, Michale, do ciebie. Jaką masz opinię na temat iluzji w stylu CGI, czyli takiej iluzji komputerowej, że robisz coś iluzją, czy robisz coś programem komputerowym?
Jakie mam zdanie? No...
Lubisz? Nie lubisz?
Nie jest to typ kontentu, który oglądam. Absolutnie.
Ale pytam ciebie bardziej z perspektywy iluzjonisty.
Nie widzę zbytniego połączenia między iluzją na żywo, nawet nagrywaną po prostu na żywo bez efektów, a taką, która wykorzystuje efekty specjalne, bo tej, która wykorzystuje efekty specjalne, nie da się pokazać na żywo. Więc nie da się na niej zarobić, nie da się z niej żyć. Wiadomo, możemy zarabiać poprzez wyświetlenia naszego filmu i reklamy, które w tych filmach będą. Ale no jednak są to dwie kompletnie różne rzeczy, które no ciężko porównać tak naprawdę.
Znaczy, ja mam takie zdanie dość chyba radykalne, bo ja osobiście nienawidzę takiego czegoś. Jeśli gdzieś w jakimś programie jest wykorzystywane czy to techniki montażowe, które dobrze wiemy są często wykorzystywane wśród iluzjonistów telewizyjnych, czy techniki jakieś animacyjne, to po prostu ja uważam, że to nie jest iluzja w ogóle. To jest po prostu
no
film.
No tak. Dokładnie. Dlatego właśnie mówię, nie da się tego porównać, bo są to kompletnie dwie odmienne rzeczy.
Mhm. Dlatego dużą antypatią darzę Dynamo i jego programy, bo tam było mnóstwo takich zagrywek kamerowych, które widziała każda osoba, która gdzieś wcześniej też obcowała z taką iluzją i kręciła iluzję. Tak jak my zresztą, kręciliśmy Decepcję, no to my nie korzystaliśmy raczej z tego, co pamiętam. Nie korzystaliśmy z jakichś trików, że coś tam wycinaliśmy w programie montażowym, albo doklejaliśmy jakieś słowa, czy ujęcia mieszaliśmy, tylko wszystko było praktycznie jednym shotem nagrywane, właśnie po to, żeby uniknąć takich oskarżeń, że o, to fotomontaż, panie kolego.
No, nie ma się jakby też co martwić z osobami, które to wykonują, albo czuć jakiekolwiek zagrożenie z ich strony, bo no nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie właśnie para młoda na weselu mówi, oto zatrudnimy ciebie, wyświetlimy twoje filmy na weselu, jak wyciągasz smoka spod pachy. No nie będzie tego czegoś takiego.
Ale też z drugiej strony sobie myślę, że daj nam o tym swoim programem, który leciał na Discovery Channel, on zrobił tak jakby duże zamieszanie i ja nie odbieram mu tego, że on jest dobrym iluzjonistą, tylko mam zarzut co do tego, że po prostu on wykorzystywał takie techniki i to jest niefajne, ale on na żywo też potrafi zrobić iluzję.
No właśnie.
I wiesz, w ten sposób na przykład wybijasz się na YouTubie, robiąc takie coś, a potem z tego masz i tak pokazy, tak czy siak, i robisz coś innego.
No okej, tylko wtedy właśnie pytanie, czy twoje pokazy na żywo są na tyle dobre, żeby utrzymać to, co robiłeś w CGI, te wszystkie efekty.
Mm-hmm.
Czy podtrzymają tą falę popularności?
No, są takie przypadki wyodrębnione, na przykład Darren Brown. On w swoich programach telewizyjnych ma dużo takich zagrywek telewizyjnych, w które widzowie wierzą i zresztą ja też je czasem nabieram. Ale na żywo on mimo wszystko utrzymuje ten poziom cały czas.
Mhm.
To nie jest tak, że jego postać jest wykreowana tylko takimi zabiegami. Ale no mentaliści w ogóle korzystają z takich narzędzi. I tu nie będziemy wymieniać nazw tych narzędzi, ale są takie specjalne narzędzia, które umożliwiają naukę, zabawę i zdobywanie sobie przychylnych opinii w internecie. Pamiętasz, jak kręciliśmy program, co masz na myśli?
Tak jest.
To też je wykorzystywaliśmy w kilku efektach.
Owszem, owszem.
Ale o tym też będziemy rozmawiać w odcinku prawdopodobnie numer 5, który niedługo się ukaże. I teraz moje pytanie, kolejne związane właśnie z social mediami. Czy iluzja is dead za niczem, jak to mówił Gary's Dead? Jeśli chodzi o nowe pokolenie.
No wydaje mi się zdecydowanie nie. Można chociażby spojrzeć niedaleko na nas. Gdzie tak naprawdę, no gdyby nie sytuacja panująca na świecie, gdyby nie korona, no to w tamtym roku zaczęliśmy tak naprawdę magiczny dublet. I no, gdyby nie właśnie aktualnie panująca sytuacja, to byśmy teraz pewnie mieli zabukowany cały miesiąc jakiś imprez i jeździli po Polsce, może po świecie.
No nie no, tak to daleko to bym wychodził.
Ale wiesz, Czechach, Czechy, Murawa. Słowacja.
No.
No więc na pewno nie jest dead.
Iluzja nie jest dead, ale mam wrażenie,
nie, że... Wydaje mi się, że jest bardziej popularna niż była kiedyś też. Jest bardziej szeroko dostępna dla wszystkich.
Chyba tak. To z tym chyba się mogę zgodzić, ale tutaj muszę użyć brzydkiego słowa, ale mam wrażenie, że troszkę jest... Narobiło się nam dużo takich iluzjonistów tworzący, i tu będzie brzydkie słowo, rakotwórczy content.
O panie.
Bo ci wszyscy typu Julius Dane na tych swoich mediach społecznościowych, który robi pranki magiczne i wiesz, tylko tam chodzi o to, żeby pokazać jakieś dziewczyny, które coś robią i ich miny, reakcje, a potem zachęca sobie ludzi do tego, żeby na przykład oglądali całość, bo na końcu jest jakieś lokowanie produktu. I wiesz, w tym momencie to tak jakby całkowicie psuje iluzję, a on jest zapraszany tak czy siak na jakieś wielkie eventy i występuje normalnie, jako taki iluzjonista na żywo, ale sobie nabił wyświetlenie jakimiś głupimi prankami, które... Znaczy, no mnie nie śmieszą, to nie moje poczucie humoru, bo jeśli ktoś śpi na przykład i udaje, że śpi, bo to nie jest prawdziwe spanie, udaje, że śpi i ktoś drugi nakłada mu śmietanę na, bitą śmietanę na rękę i potem głaszcze go piórkiem, no to wiesz, ten żart był wałkowany przez Charlie'ego Chaplina 100 lat temu prawie.
No czy śmieszy, nie śmieszy, to już jest subiektywna kwestia, jeżeli działa, no to chyba trafił dobrze i skoro wszyscy zapraszany i tak dalej, no to nic nie poradzimy na gusta ludzi.
No, tak. Tylko mam wrażenie, że to jest bardziej na zasadzie... Chociaż nie wiem, muszę się zapytać w środowisku, jaka jest opinia środowiska na temat Juliusa Dana? Bo on jest coś takim głośnym przypadkiem, bo teraz chyba jeden z najbardziej popularnych na świecie iluzjonistów, jeśli chodzi o social media.
No, to nawet nie słyszałem o nim.
No to są niesamowite historie, jak to się mówi. Takie pytanie z początku tego odcinka, z początku tego treatmentu, w którym zapowiadałem, o czym będziemy rozmawiać. Czy kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej? Czy kiedyś było lepiej pod tym względem, że można było pokazać się światu wyłącznie za pośrednictwem telewizji i na żywo i wówczas iluzjoniści bardziej się tak jakby przejmowali tym, co publikują, tym, co tworzą? A teraz jest większa dostępność do sztuczek, bo można sobie znaleźć je na Chomikuj chociażby, czy na różnych innych portalach z torrentami. No i pokazać się światu na YouTubie, na Vimeo, na Instagramie, na TikToku, na Snapchacie, na Facebooku i na wielu, wielu innych mediach. Tu był taki ogonek, że pytanie.
Jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce.
Mhm.
Więc kiedyś na pewno było prościej, bo nie trzeba było wymyślać coraz to nowszych sztuczek. Ponieważ to, że za oceanem ktoś wykonywał pewną sztuczkę, a ty ją widziałeś na jakimś innym pokazie i zacząłeś pokazywać u siebie po drugiej stronie świata, nie przeszkadzało, bo nikt nie oskarżył cię o plagiat, nikt nie znał tego drugiego iluzjonisty i mogłeś bezkarnie to wszystko robić.
Ale z drugiej strony było trudniej, bo było ciężej.
Było trudniej się zareklamować, było trudniej się wybić, było trudniej być znanym. Trzeba było pewnie jeździć po jakichś mniejszych miasteczkach na początek, prosić o to, żeby wystąpić w danym miejscu, czy to był bar, czy to był jakiś mini teatr, czy jakaś scena, czy cokolwiek. Więc na pewno pod tym kątem było trudniej. Ale sama też wydaje mi się, że iluzjoniści byli szanowani, to może za duże słowo, ale no jednak same sztuczki nie były nigdzie wyjaśnione. Skąd uczyć się tych sztuczek też pewnie było troszeczkę bardziej kryte wtedy. Więc to, że ktoś potrafił wykonywać iluzję, wiązało się z większym szacunkiem ze strony publiki, która przychodziła na tego typu pokazy.
No tak, bo to, że teraz mamy tak jakby erę takiej turboglobalizacji, to też wpływa negatywnie na szybkość przekazywanych informacji, często fejkowych, stąd też fake newsy się przecież wzięły.
Tak, dokładnie.
No właśnie, no więc ja przed chwilą w jednym zdaniu powiedziałem, że kiedyś było trudniej, bo było ciężej. Nie wiem, czy to usłyszałeś.
Nawet nie wyłapałem tego.
A, no właśnie, ja się sam na tym złapałem, to całe szczęście, żeby ludzie potem nie wytknęli, że tu jakieś pleonazmy są szerzone. I na koniec takie pytanie ogólne. Czy social media są potrzebne każdemu iluzjoniście?
Wydaje mi się, że aktualnie tak, bo... żyjemy w takich czasach, generalnie, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, Więc praktycznie jakakolwiek rzecz, jaką zamierzamy kupić, jest przez nas sprawdzana w internecie. Czy są to dane techniczne, czy są to opinie o danej rzeczy, czy o osobie, którą chcemy zatrudnić. Generalnie do wszystkiego mamy dostęp informacyjnie. No jeżeli nie istniejemy w mediach społecznościowych, nie ma od nas żadnych informacji, to też prawdopodobieństwo zostania zatrudnionym spada, wydaje mi się, że ogromnie.
Mhm. No to też tak z perspektywy mojej, bardziej marketingowej, no to jest absolutny must have. W sensie, w moim odczuciu, jeśli ktoś nie ma social mediów, to dzisiaj troszkę nie żyje. I to jest bardzo smutne. Nie mówię, że to jest dobre. Ja w ogóle tak jakby nie... No ja nie jestem tutaj, nie opowiadam się za tym, że social media są super ekstra, tylko chodzi o to, że to jest po prostu narzędzie, z którego warto korzystać, zwłaszcza, że po pierwsze jest, nazwijmy to darmowe, chociaż ludzie, którzy na Netflixie oglądali Social Dilemma, czyli ten dylemat społeczny, to będą wiedzieli, że nie jest darmowe, taki Facebook, czy YouTube, czy inne. No ale tak czy siak, mimo wszystko warto z tego korzystać i ja pamiętam na jednym moim kursie, w którym mówiłem, jak zrobić swój pierwszy pokaz, tak się kurs nazywał, ja tam mówiłem o różnych możliwościach reklamowania się. I jedna osoba z tego kursu, na pewno mam z nią kontakt jeszcze, wybiła się bardzo mocno dzięki moim radom.
O, proszę.
Bo założyła, proszę ja ciebie, fanpage na Facebooku, zaczęła publikować treści tak jakby z odpowiednią częstotliwością, czyli regularnie prowadziła content. No i teraz wiem, że tam jest dobrze.
O, no to dobrze.
Więc
to
tak
cudownie.
To dobrze, więc warto korzystać z takich udogodnień technicznych, które obecnie mamy. I też nie wiem na przykład, czy fajne jest, bo też widzę, że niektórzy iluzjoniści próbują coś takiego robić na Instagramie, w Polsce zwłaszcza, znaczy w Ameryce pewnie też, ale ja mówię o iluzjonistach teraz polskich, że robią jakieś sztuczki albo robią jakieś live'y i pokazują na nich sztuczki karciane. I to ogląda 5-6 osób. Czy gra jest warta świeczki w tym przypadku?
Zawsze możemy podejść do tego w ten sposób, że dzisiaj jest to 5-6 osób, jutro 10, a za tydzień 100.
Tak, ale też nie chodzi mi o samą oglądalność, tylko bardziej chodzi mi o to, czy publikowanie tego typu kontentu na zasadzie, że robię sztuczki magiczne na live'ie, karciane, czy to jest tak jakby warte całego wysiłku, czy ten czas można by było lepiej poświęcić, czy no nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Bo w moim odczuciu teraz, w 2021 roku, chyba ciężko jest się wybić na treściach tak jak w 2006, czyli treściach amatorskich. Teraz już widzimy bardzo mocno, że na YouTubie czy na Instagramie w górę poszły standardy. I teraz bez profesjonalnego sprzętu trudno coś zacząć. Jeśli ktoś mówi, że nagraj sobie tam coś telefonem, no to tak teraz nie działa.
No tak.
Zauważyłeś to?
To już nie od tego roku, od paru lat wydaje mi się, że tak jest.
No właśnie, ale na wielu kursach marketingowych mówią, tam weź telefon, nagraj szybko, coś tam wrzucisz i będzie fajnie. No, nie będzie fajnie, bo ta jakość w tym momencie też jest ważna. No chyba, że masz dobry telefon z jabłuszkiem.
To nie jest temat na dzisiejszy odcinek.
Dobra, na innym podcaście, na jakimś specjalnym odcinku o tym podywagujemy. Ale w każdym razie ten wkład, który trzeba dzisiaj dokonać, jest dużo większy niż to było 5-10 lat temu. I to jest chyba ważny wniosek, który muszą zapamiętać słuchacze, a podejrzewam, że ten odcinek słuchają wyłącznie iluzjoniści. Bo nikt normalny, kto nie jest iluzjonistą, nie wchodzi w taki tytuł.
A może się zaskoczysz, miło.
Może się zaskoczysz, ale jestem mentalistą, nic mnie nie zaskoczy. Co ty, ja znam przyszłość.
A.
Wiesz, o co chodzi. No, także
no.
Myślałem, że będzie jakiś komentarz jeszcze z twojej strony, ale nie.
Nie, wolałem się powstrzymać.
No i bardzo dobrze. Wobec tego na sam koniec, klasycznie oczywiście, musimy jakąś polecajkę zostawić. Masz jakąś polecajkę?
O kurde, nie wiem.
Wiesz co, ja mam antypolecajkę.
Antypolecajkę?
Tak, w ogóle musimy zmienić nazwę tej serii chyba, nie wiem.
No, przydałoby się.
Przydałoby się, nie? Ja bym zmienił nazwę tej serii i dzisiaj bym nie polecał. Nie polecam Juliusa Dana i nie polecam magików z Facebooka, którzy robią nieśmieszne rzeczy. W sensie ja nie polecam. Ktoś może sobie to oglądać, ja nie polecam.
No ja się podłączam, bo nie mam pojęcia, kim jest ta osoba.
I to jest dobre. Nieważne, czy sprawdzasz informacje w internecie, czy nie, po prostu się podłącz za mną i już. Będziemy tworzyć wielką społeczność świadomych ludzi, jeśli chodzi o iluzję.
Ja myślę, że masz rację w tym przypadku i się zgadzam.
Za długo się znamy, żebym nie miał racji. Prawda?
Idźmy dalej.
Idźmy dalej. Wobec tego, drodzy słuchacze, którzy bardzo sumiennie odsłuchują każdy odcinek podcastu Klub Czarnej Magii, to był odcinek numer 4. To było czwarte spotkanie Klubu Czarnej Magii. Trzeci mówiłeś, czy co?
Nie, czwarte potwierdziłem.
A czwarte potwierdziłeś, dobra, bo tak cię kiepsko słyszałem przez chwilę. Wobec tego pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać na różnych platformach streamingowych. Oczywiście nie zapominajmy o największych gigantach i tutaj podkreślę Apple Podcasts, Google Podcasts oraz Spotify. Spotify chyba w Polsce jest najpopularniejsze, no ale nieważne. Jesteśmy także na mniejszych podcastach i jak to Michał powiedział w ostatnim odcinku, na mniejszych nas nie ma, bo nam słabo.
Nie płaczą.
No dokładnie. Wobec tego życzymy wszystkiego dobrego na koniec i trzymajcie się ciepło.
A my znikamy.